Nasza rozmówczyni jest przedstawicielką jednej z organizacji pożytku publicznego, która zajmuje się pomocą dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną. Dzień dobry pani.
Dzień dobry. Ja się nazywam Anita Grzegorczyk i jestem ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Camino. Jestem wiceprezesem.
Na czym polega Państwa działalność?
Nasze stowarzyszenie, jak nazwa wskazuje, Camino, czyli droga, i jesteśmy jakby w drodze ku lepszej przyszłości dla naszych podopiecznych, dla naszych dzieci, młodzieży już też. Organizujemy zajęcia rehabilitacyjne dla nich. To będą zajęcia sportowe, logopedyczne, integracja sensoryczna, ale też zajęcia plastyczne. I zajęcia taneczne, hip-hopowe. Co roku organizujemy festiwal Mikołajki hip-hopowe, który co roku coraz większą publiczność gromadzi. Już kilkaset osób zwykle przychodzi, gdzie integrujemy właśnie młodzież z Lublina, która tańczy hip-hop, niepełnosprawną i sprawną na jednej scenie, oraz lokalne środowisko muzyków, którzy w tym gatunku, którzy rapują, tak, i którzy w hip-hopie działają.
Mówi pani w Lublinie, bo państwo są lubelską, w sensie działającą w mieście Lublinie organizacją.
Tak, działamy w Lublinie, tutaj najbardziej się koncentrujemy, chociaż współpracujemy i naszymi podopiecznymi są też młodzi ludzie spoza Lublina, ale z województwa lubelskiego.
Mówi pani o pewnych wydarzeniach cyklicznych, a na co dzień jak to wygląda? Czy państwo w swojej siedzibie na co dzień prowadzą pewne zajęcia? Czy to jest podstawa państwa działalności? Czy państwa podstawą funkcjonowania są akcje, które odbywają się co czas jakiś?
Akcje jak najbardziej, bo staramy się też, żeby było nas widać, żeby było widać też nasze dzieciaki, naszą młodzież, żeby było widać, w jaki sposób się włączają w ogóle w tak ogólnie pojęte życie społeczne, że są po prostu członkami tego społeczeństwa i robią to, co też inni ich rówieśnicy. Natomiast na co dzień cały czas prowadzimy nieprzerwanie taką długą, wieloletnią rehabilitację poprzez sport, poprzez taniec, muzykę, no i stricte indywidualne zajęcia logopedyczne, integracji sensorycznej. To dzieje się cały czas. Plus takie akcje jak w Skendę procentujemy, czyli 1% został w Lublinie i też chętnie w tym wzięliśmy udział i też Państwa prosimy o przekazanie tego 1% swojego podatku dla naszego stowarzyszenia. Bo zajmujemy się też jakby ten krok w przyszłość, to jest moment, kiedy nasze dzieci skończą szkoły i coś będą musiały w życiu robić i chcemy właśnie ich przygotowywać do pracy. I te wszystkie działania nasze są na to ukierunkowane, na ich samodzielność, jak największą, w takim wymiarze, jak potencjał ich na to pozwala.
Skoro pani powiedziała o 1%, to zapytam, czy możliwość odpisu przez podatników 1%, czy to jest istotna część państwa budżetu? Taka możliwość istnieje przecież od kilkunastu lat. Oczywiście wiadomo, że można się w publikowane regularnie sprawozdania wczytać, ale kto by miał tam czas szukanie po internecie sprawozdań? To proszę powiedzieć, jak to jest z tym 1%? To ważna rzecz, czy nieważna?
Jest to bardzo ważna rzecz, bo podatników to nic nie kosztuje, bo to jest 1%, który zamiast przekazywać do budżetu państwa, przekazują bezpośrednio organizacji wybranej przez siebie, mogąc wspierać jej działania. Jest to ważne, bo z tego 1% finansujemy częściowo zajęcia właśnie dla dzieci, dofinansowujemy, bo terapie są drogie, więc to wymaga takiego wsparcia i rzeczywiście, no w bazie sprawozdań te wszystkie sprawozdania są, ale naprawdę nikt tam nie zagląda, więc taka możliwość, jaka tutaj jest, no to jest właśnie świetna możliwość pokazania się, że są organizacje, które coś dobrego robią dla innych.
Nie chcę więc pytać o liczby, bo nikt ich nie zapamięta, ale ten 1% widać i gdyby nie 1%, to pewnych rzeczy nie można by było zorganizować?
Dokładnie tak jest, tak, bo nawet jeśli jakieś akcyjne mamy wydarzenia wszędzie i czy finansowane z różnych projektów, to tam wszędzie wkład własny jest wymagany. Więc zwykle to z tego 1% pokrywamy wkłady własne w projektach, w których uczestniczą później nasi podopieczni.
Od jakiego czasu państwa organizacja istnieje?
My działamy od 2017 roku, czyli już 5 lat. Właśnie teraz minęło 27 lutego, niedawno.
Są Państwo organizacją młodą.
Młodą, natomiast członkowie naszej organizacji już od 20 lat działali po prostu w innych organizacjach pozarządowych w Lublinie, a w 2017 roku nadszedł taki czas, że chcieliśmy jakby zmienić profil tego, co robimy i ukierunkować się na właśnie dorosłość osób z niepełnosprawnością intelektualną, praca dla nich, mieszkalnictwo chronione, no tego typu rzeczy.
A w jaki sposób są Państwo w stanie realnie pomóc tym, którzy dziećmi byli, dziećmi przestają być w pewnym momencie, bo kończą 18 lat i wchodzą w dorosłość, a pozostają z niepełnosprawnością intelektualną przecież.
Teraz nasi podopieczni to są właśnie na tej granicy, zaczynają powoli kończyć szkoły i wyjście z instytucji, prawda, już zostawia ich tak jakby poza systemem, nie wiadomo, co mają ze sobą zrobić, ale też są takie problemy, które tkwią w ich opiekunach czy rodzicach, czyli też pozwolenie na tą dorosłość, zgoda na to, żeby to dziecko, które zawsze było zaopiekowane, po prostu wyszło z domu, żeby mogło się rozwinąć, więc też działamy w ten sposób, edukując rodziców, organizując szkolenia dla nich, żeby pokazać im, żeby też uwierzyli w potencjał i możliwości swoich dzieci, że one mogą, że jeżeli stworzy im się warunki, to potrafią, że są świetnymi pracownikami, że trzeba tylko po prostu dostosować warunki pracy, miejsce pracy do nich, a oni naprawdę będą wydajnymi, dobrymi pracownikami, będą mieli normalne życie, takie jak każdy dorosły człowiek.
To z drugiej strony trzeba też trafić być może do pracodawców i przekonać, o czym pani powiedziała, że osoba z niepełnosprawnością intelektualną będzie dobrym pracownikiem, oczywiście na pewnych stanowiskach, ale będzie wykonywać tę pracę idealnie.
Z pewnością, bo to też jest nasze zadanie, żeby taki lęk, który jest przed tym, pokonywać, żeby też promować takie rozwiązania, które gdzieś w Polsce już funkcjonują, istnieją i żeby pracodawców do tego przekonywać. Naprawdę pracownik taki będzie wykonywał swoją pracę z oddaniem i wdzięcznością, że może to robić. Na pewno to nie będzie osoba roszczeniowa, to będzie osoba, która da z siebie wszystko. No kwestia jest taka właśnie, żeby elastycznie do tego podejść, tak, żeby obie strony były zadowolone.
Pani i Państwo rozmawiają być może z pracodawcami w ramach swojej działalności, próbują przekonywać, jeśli tak, to z jakim skutkiem?
Rozmawiamy z pojedynczymi, konkretnymi osobami, bo jakby wyjście z jakąś kampanią społeczną chyba na ten moment nie jesteśmy w stanie i nie wiem, czy to by coś dało. Natomiast przekonywanie konkretnych osób do rozwiązania, które w konkretnej sytuacji mogłoby się udać, zmienia sposób myślenia, że jest już gdzieś ten potencjał, żeby w którymś momencie znowu zacząć drążyć, tak, temat i gdzieś w którymś momencie do jakiegoś rozwiązania dojdziemy, takiego, które umożliwi, żeby to rzeczywiście stało się faktem.
Postawię pewną tezę ze znakiem zapytania, czy być może pracodawcy boją się, że osoba z niepełnosprawnością intelektualną narobi bałaganu, zepsuje coś, zdezorganizuje pracę w zakładzie i to są ich obawy?
Mogą być takie obawy, mogą być obawy o wydajność, też duże obawy budzą problemy komunikacyjne, bo często to są osoby, które mają problemy w komunikacji, mówią słabo lub niewyraźnie, natomiast są rozwiązania...
Ileż osób pełnosprawnych całkowicie intelektualnie mówi tak, że nie można zrozumieć, o co chodzi, ale to taka dygresja tylko.
Tak, tak, to prawda i też nie na każdym stanowisku się nadają, prawda, więc też szukają takiej pracy, którą są w stanie wykonywać, tak, żeby i pracodawca, i pracownik był zadowolony. Więc tutaj też jakby chodzi o to, żeby potraktować te osoby z niepełnosprawnością jako na równych prawach, jak potencjalnego pracownika. No, wiadomo, że na niektóre stanowiska się nie będą nadawać, ale są takie prace, które z powodzeniem, z wielkim zapałem i chęcią będą robić. Istnieje w Polsce wiele już firm, które zatrudniają osoby niepełnosprawne intelektualnie i to mogą być małe firmy, o których nie słychać, ale też są takie, jakie spektakularne. Czy Teatr Szekspirowski w Gdańsku zatrudnia te osoby, czy jest wiele kawiarni, w których te osoby czy gotują, czy też jako obsługa sali pracują. No, jest wiele takich inicjatyw, które...
Była kawiarnia we Wrocławiu na przykład.
We Wrocławiu, ale też w Poznaniu była bardzo fajna, w Gdańsku jest ciekawa, sporo takich miejsc. No, rzeczywiście jest ten problem z finansowaniem tego, więc myślę, że pomoc jeszcze państwa w dofinansowywaniu takich przedsięwzięć i wsparciu tych przedsiębiorców, którzy chcą otworzyć swoje progi, tak, swoje drzwi i też swoje serce tak naprawdę przed takimi osobami, to no, byłaby wskazana, bo to byłby jakby dodatkowy taki bodziec motywujący do tego, żeby być może zmienić troszeczkę swój sposób myślenia i otworzyć się na taką inność, nie? Troszkę.
Czy czas, w którym jesteśmy w tej chwili, czyli schyłek pandemii, a z drugiej strony moment, kiedy od wielu tygodni napływają do Polski uchodźcy z Ukrainy, czy jakoś naznacza państwa funkcjonowanie, państwa profil działalności na teraz?
No, jeśli chodzi o pandemię, no to było nam trudno, bo musieliśmy zrezygnować wtedy, kiedy były obostrzenia, ze wszystkich zajęć grupowych, które prowadziliśmy. Indywidualnie, ze zachowaniem wszystkich tam środków można było prowadzić, natomiast grupowo nie mogliśmy się spotykać i nasi podopieczni bardzo z tego powodu cierpieli. Bo oni po prostu lubią być ze sobą, lubią coś robić, a tu musieli być zamknięci w domu. No teraz już z tego wychodzimy, tak? Jest coraz bardziej normalnie. No w tej chwili to już nie ma, tak? Żadnych obostrzeń. Natomiast napływ uchodźców, jeśli o nas chodzi, to czekamy, aż coś konkretnego pojawi się. Pomagamy doraźnie.
Są osoby, które się zgłaszają z Ukrainy?
Ogłaszaliśmy się, natomiast szukamy kanałów dojścia do tych osób, bo proponujemy im oczywiście udział w naszych zajęciach bezpłatnie, więc zapraszamy do nas i widzimy, że te kanały w mediach społecznościowych nie zawsze są dostępne dla wszystkich i próbujemy dojść bezpośrednio do tych osób tam, gdzie one są, czy w domach, czy w ośrodkach. Ale zapraszamy, mamy otwarte serce, otwarte drzwi do naszych, no żeby się z nami zaprzyjaźnić, być z nami.
Dziękując za rozmowę, poproszę o przypomnienie nazwy organizacji, bo przecież jest jeszcze czas, kiedy można 1% przekazać.
Tak, zapraszamy do tego. Stowarzyszenie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną Kamino.
Pani Anita Grzegorczyk, wiceprezes stowarzyszenia.
Dziękuję bardzo.